Paweł Kretkowski za konsoletą, Kacper Witt przed mikrofonem. Dobry wieczór, pora na magazyn wojskowy w Radiu Poznań. Dziś powiemy o kolejnej odsłonie programu Strzelnica w powiecie. Już za kilka chwil naszym gościem będzie podpułkownik Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. W programie także o początkach polskiego lotnictwa wojskowego. Na koniec odwiedzimy Kalisz w poszukiwaniu wojskowej sensacji z czasów II wojny światowej. To wszystko przez najbliższe pół godziny. Zaczynamy!
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Na początek standardowo serwis wojskowy i tradycyjnie Jacek Butlewski.
Magazyn wojskowy.
Serwis wojskowy, zaczynamy. Powstająca pierwsza dywizja piechoty Legionów gwarantuje bezpieczeństwo mieszkańcom wschodniej Polski. Mówił o tym w Polskim Radiu Białystok wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Przede wszystkim taka dywizja jest gwarantem bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa podlaskiego. Po drugie jest szansą osobistego rozwoju wszystkich tych, którzy do wojska przystąpią. Przypomnę, że pierwsze uposażenie to jest 4560 zł. Dla ludzi, którzy nie skończyli 26 lat, ta kwota w całości trafia.
Wicepremier Mariusz Błaszczak dodał, że podlaskie jednostki wchodzące w skład dywizji będą w Białymstoku, Łomży, Kolnie, Grajewie, Czerwonym Boże i Siemiatyczach. Mogą też powstać kolejne, co ma być impulsem do rozwoju regionu.
Jeszcze pracujemy nad kilkoma lokalizacjami, a więc jest to także impuls rozwojowy, szczególnie dla lokalnych rynków, gdyż oczywiście żołnierze będą klientami w sklepach, będą ludźmi, którzy będą korzystali z zaopatrzenia. To będzie impuls rozwojowy polegający na inwestycjach w infrastrukturę wojskową.
Powstająca dywizja będzie piątą w polskich siłach lądowych. Ma być wyposażona w najnowszy sprzęt, m.in. koreańskie czołgi K-2 i amerykańskie Abramsy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz powiedział, że wyrzutnie Patriot z Niemiec, które lada dzień dotrą do naszego kraju, powinny być wpięte w polski system dowodzenia. Według źródeł MON oraz Kancelarii Prezydenta niemieccy mundurowi pojawią się u nas po weekendzie. Minister Wojciech Skurkiewicz w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową podkreślił, że wszystkie decyzje związane z pobytem niemieckich żołnierzy w Polsce są uzgodnione na kilku poziomach. Chodzi zarówno o konsultacje pomiędzy ministrami obrony Polski i Niemiec, jak i wojskowymi dowódcami.
Trzeba rozróżnić dwa obszary. Z jednej strony obecność wojsk obcych, w tym przypadku wojsk niemieckich wraz ze sprzętem. Będzie to się odbywało tak, jak to jest realizowane w ramach kontyngentów wojskowych, tak jak Polska wysyła w różne miejsca kontyngenty, na przykład na Łotwę czy do Rumunii. Ale dla nas kluczowe jest to, żeby te zestawy zostały wpięte w polski system obronny.
Niemieccy żołnierze wraz z systemem obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej będą stacjonować na Lubelszczyźnie. I na koniec Poznań. Jutro w stolicy Wielkopolski pożegnanie generała Jana Podchorskiego. Był uczestnikiem wojny obronnej 1939 roku. Był także żołnierzem podziemia antykomunistycznego. Zmarł 4 stycznia w wieku 101 lat. W ostatnich latach był jednym z najbardziej znanych wielkopolskich kombatantów. Jeszcze kilka tygodni temu uczestniczył w organizowanych w Poznaniu uroczystościach patriotycznych. Nie przeszkadzał mu w tym podeszły wiek. W Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu obchodził setne urodziny. Woda Michał Zieliński uczestniczył także niedawno w 101 urodzinach generała Podchorskiego.
Jestem bardzo szczęśliwy, że miałem okazję jako wojewoda często spotykać się z generałem i cieszyłem się na każdą rozmowę z generałem, który też miał takie bardzo podejście nawet do swojej osoby takie z dużym dystansem. Chętnie opowiadał o wszystkich zdarzeniach, w których uczestniczył i ta wiedza jego i cały czas taka żywotność była naprawdę ogromna.
Jan Podchorski był więziony i represjonowany w czasach Stalina. Figurował jako podejrzany w komunistycznych wykazach jeszcze do lat 80. W 2016 roku został awansowany na generała brygady. Msza święta pogrzebowa rozpocznie się jutro o 10.30 w parafii Chrystusa Odkupiciela w Poznaniu, a początek pogrzebu o 12.00 na Miłostowie. W serwisie to wszystko, za chwilę magazynowa część programu.
Magazyn wojskowy.
W ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły rosyjskie ataki w rejonie 12 miejscowości w obwodzie ługańskim i donieckim. Jak informuje sztab generalny ukraińskiej armii, Rosjanie dokonali 4 ataków rakietowych i 23 ataków lotniczych na terytorium Ukrainy. Doszło też do 69 ostrzałów rakietami nakierowanymi wzdłuż całej linii frontu. Atakowano m.in. obiekty cywilne w miastach Łyman i Czasy Wiar w obwodzie donieckim. Ukraińcy odparli rosyjskie ataki m.in. w rejonie Stelmachiwki i Kreminnej w obwodzie ługańskim oraz Bachmutu, Perwomajskiego i Krasnochorivki w obwodzie donieckim. Rosjanie użyli w walkach czołgów, artylerii lufowej i rakietowej oraz moździerzy. Na całej Ukrainie utrzymuje się zagrożenie atakami rakietowymi i lotniczymi. Tymczasem Rosja wysyła na front rannych żołnierzy, poinformował rosyjski portal Agencja Nowości. Do walki są rzucani mężczyźni z odłamkami w kończynach lub przestrzelonymi płucami. Już wcześniej rosyjskie media niezależne informowały, że Moskwa nie liczy się z życiem swoich żołnierzy, których traktuje jak mięso armatnie. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski.
Według Agencji Nowości komisje wojskowe odsyłają na front żołnierzy przebywających w szpitalach bez konsultacji z lekarzami. Redakcja powołuje się m.in. na rozmowę z obrończynią praw człowieka Olgą Demiczewą, która informacje na ten temat miała uzyskać od lekarzy z klinik w Moskwie i Doniecku. O takich praktykach poinformowała także Walentina Mielnikowa, związana z organizacją żołnierskich matek. Już wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował o tysiącach zabitych Rosjan, których ciała pozostają na polu walki, a szef administracji obwodu ługańskiego Serhii Hajdaj w jednym z wywiadów telewizyjnych stwierdził, że rosyjska armia idzie do ataku po trupach własnych żołnierzy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Magazyn wojskowy Radia Poznań. Zaprasza Kacper Witt.
Z nami podpułkownik Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Dobry wieczór, panie pułkowniku.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
Panie pułkowniku, kolejna edycja programu Strzelnica w powiecie, ale może zanim powiemy sobie o zmianach w tej tegorocznej odsłonie, no to podsumujmy sobie, jak to do tej pory wyglądało.
Szanowni Państwo, program Strzelnica w powiecie jest już organizowany od kilku lat, a dokładnie od roku 2018. Początkowo ten program zakładał budowę wyłącznie takich obiektów klasycznych w terenie, taka strzelnica wszystkim znana, gdzie jest kilka stanowisk strzeleckich i jest to gdzieś w miejscu oddalonym. Ale zmieniliśmy to. Od 2021 roku dołożyliśmy do tej formuły również strzelnice wirtualne i pneumatyczne. Mhm. I tutaj to chyba był strzał w dziesiątkę, bo naprawdę bardzo duże zainteresowanie jest tymi strzelnicami. Jest to program, który funkcjonuje już dzisiaj w 3 odsłonach, czyli ta budowa strzelnic klasycznych, wirtualnej strzelnicy i pneumatycznej. I na chwilę to wygląda w ten sposób, że od 2018 roku w sumie mamy prawie 50 strzelnic wybudowanych, czyli to są 3 klasyczne strzelnice, te wielkogabarytowe, gdzie można spotkać żołnierzy i wszystkich zainteresowanych oczywiście strzelectwem. 43 strzelnice wirtualne i 2 pneumatyczne. I to oczywiście nie koniec, bo mamy również otwarte 104 procesy, które no pewnie zakończą się utworzeniem, czy wybudowaniem, czy zakupem, w zależności oczywiście od rodzaju strzelnicy. Te klasyczne trzeba wybudować, to trzeba troszeczkę więcej tego czasu poświęcić. W przypadku wirtualnej i pneumatycznej jest to zakup konstrukcji, która jest gotowa. Także no, wydaje mi się, że przez ostatnie lata dość dużym zainteresowaniem cieszą się te strzelnice i to jest fajne, bo to są strzelnice, które wykorzystują wszyscy zainteresowani. Nam najbardziej zależy na osobach, które funkcjonują w naszych programach, czyli mówię tutaj o kadetach, czyli uczniach klas średnich, naszych klas wojskowych. ale również są to obiekty, które przeznaczone są dla członków organizacji proobronnych. Kolokwialnie mówiąc, praktycznie każdy zainteresowany strzelectwem może skorzystać z takiej strzelnicy wybudowanej w swoim powiecie.
No właśnie, ale mówimy tylko o przedstawicielach na przykład organizacji proobronnych, szkół, czy też na przykład, no kolokwialnie mówiąc, my z ulicy możemy sobie wejść i skorzystać z takiej strzelnicy?
Tak, oczywiście. Z ulicy można wejść, skorzystać z takiej strzelnicy. Jest to obiekt, który nie jest obiektem wojskowym, to trzeba wyraźnie zaznaczyć. To jest obiekt, którym organizatorem jest samorząd. No, jest oczywiście parę obostrzeń, które pewnie samorząd nakłada, ale myślę, że przy każdym takim obiekcie są regulaminy użytkowania, więc każdy zainteresowany mieszkaniec gdzieś blisko mieszkający bądź daleko, bo to nie wiadomo, że tych strzelnic nie jest na tyle, żeby ewentualnie skorzystać z nich w każdym miejscu, ale jeżeli ktoś wie, gdzie taka strzelnica jest, wystarczy dowiedzieć się o szczegóły i zasady korzystania i można skorzystać z takiego obiektu i te podstawy strzelectwa gdzieś tam posiąść, prawda?
Mówił pan o tym, że najwięcej w ramach tego programu powstało tych strzelnic wirtualnych, ale czy my na przykład możemy jakoś te rodzaje obiektów ze sobą porównać? To znaczy, czy strzelnica wirtualna, nie wiem, jest w czymś gorsza, słabsza od takiej klasycznej, czy generalnie dla kogoś takiego, kto dopiero powiedzmy zaczyna swoją przygodę obcowania z bronią, czy taka strzelnica wirtualna to jest no strzał w dziesiątkę, mówiąc kolokwialnie?
Dla nas no, ten strzał w dziesiątkę, czyli zainteresowanie tym obiektem, czyli strzelnicą wirtualną, no, był dość zasadniczy, zwłaszcza, że dla nas był to produkt, który mógłby się znaleźć praktycznie w każdej szkole, bo wiadomo, w przypadku strzelnicy klasycznej no, mamy do czynienia ze strzelaniem z broni i z amunicji ostrej, więc no, nie wszędzie to można zastosować. W przypadku strzelnicy wirtualnej koszt maksymalny to jest do 200 tysięcy złotych, w przypadku pneumatycznej do 300 tysięcy złotych. I przypomnę, że udział samorządu jest 20%, pozostałą część pokrywa Ministerstwo Obrony Narodowej. Dla nas, wydaje mi się, ta oferta jest również ważna, ciekawa, z tego powodu, że jest łatwość, jeżeli chodzi o wykorzystanie, no i dostęp przede wszystkim do takiej strzelnicy. Jeżeli mamy strzelnicę w szkole, w obiekcie, gdzie wszyscy funkcjonują, mówię o uczniach, w każdym momencie można podejść i skorzystać z takiego rozwiązania. Dzisiaj wiadomo, te rozwiązania wirtualne, wiarowe są bardzo ciekawe dla młodzieży, więc pewnie też takie zainteresowanie jest dużo wyższe, no bo pewnie młodzież dopomina się o tego typu rozwiązania, które są stosowane podczas no, takich podstawowych zajęć, bo z tego oczywiście strzelać nie można ani amunicją ostrą, ani inną, to mamy tą świadomość, ale sytuacje, które są przedstawiane na ekranie wiarygodnie mogą odzwierciedlić sytuację na jakimś terenie czy podczas szkolenia. No i to jest, myślę, dla tej młodszej części dość ciekawe i interesujące, dlatego jest takie zainteresowanie właśnie tą formą i zakupem takich strzelnic.
Jakie w tym roku nowości pojawiły się w programie?
Formalnie funkcjonujemy w tym samym obszarze, jeżeli chodzi o rodzaje, czyli mówimy o strzelnicy klasycznej, mówimy o strzelnicy wirtualnej i pneumatycznej. Są oczywiście nowości, aczkolwiek jeszcze wspomnę o tych formułach przy tych klasycznych rozwiązaniach, bo to jest bardzo ciekawe. Samorządy, które w ogóle utworzą takie strzelnice, i to już niezależnie, czy to będzie klasyczna, czy to będzie wirtualna i pneumatyczna, zobowiązane są do końca 2023 na nieodpłatne udostępnienie tych strzelnic, to jeszcze w ramach uzupełnienia informacji, które wcześniej podałem. Oczywiście, tak jak wspomnieliśmy, to udostępnienie jest też określone, bo jeżeli jest zainteresowana organizacja proobronna, tam wpisana w umowie jest ilość do 30 godzin, również żołnierze czy inni funkcjonariusze mundurowi, no i oczywiście uczniowie klas wojskowych. Aczkolwiek no to już jest kwestia do domówienia z organizatorem, który funkcjonuje na danej strzelnicy, także te godziny są naprawdę dość umowne. Mhm. W przypadku tych dużych strzelnic, bo mówiliśmy o 200 i 300 tysiącach w tych mniejszych rozwiązaniach, w tych większych, czyli w tych klasycznych strzelnicach dotacja może wynieść 2,5 i 3 miliony w zależności od tego, czy to jest ten pakiet podstawowy, czy rozszerzony. Przypomnę, że ten pakiet podstawowy, ten pierwszy wariant umożliwia budowę strzelnic do odległości 50 metrów dla minimum 6 osób, czyli sześciostanowiskowa. Ta wersja podstawowa zakłada możliwość strzelania ogniem pojedynczym w jednym kierunku i z pistoletów maszynowych. Natomiast w opcji tej rozbudowanej, mówię o tych droższych rozwiązaniach do 3 milionów wsparcia, tutaj już występuje to strzelanie takie dynamiczne, czyli użytkownik praktycznie może w wielu kierunkach prowadzić ogień. No i oczywiście do dyspozycji ma tutaj tą broń i indywidualną, długą i krótką, z której może korzystać. Także to już jest pełnowymiarowe rozwiązanie, które stosuje się na strzelnicach wojskowych. Także na pewno my jako żołnierze będziemy również zainteresowani takimi strzelnicami, jeżeli powstaną gdzieś blisko jednostek wojskowych.
Te ponad 50 strzelnic, które powstały w ramach tego programu do tej pory, no raczej nie świecą pustkami. Państwo zauważacie, że te obiekty są w ciągłym użyciu w samorządach.
Tak, tak, tak. Zwłaszcza te rozwiązania lekkie, jak je nazwę tak dość kolokwialnie, przepraszam, aczkolwiek one są mobilne wręcz nawet, więc dlatego nazwałem to w ten sposób. I to jest bardzo fajne w tym całym przedsięwzięciu, czyli te projekty, które ewentualnie stosujemy w przypadku tych wirtualnych i pneumatycznych rozwiązań, bardziej wirtualnych, one mogą zafunkcjonować w różnych szkołach, w różnych obiektach, podczas różnych inicjatyw. Także nawet nie trzeba specjalnie fatygować zainteresowanych. Można do zainteresowanych strzelaniem również pojechać. Także w przypadku, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, wirtualnych rozwiązań, dzisiaj, kiedy młodzież nasza siedzi dość dużo przy komputerze, jak to pewnie wszyscy zaobserwowali, no to wydaje mi się, że trafiliśmy również w ich zainteresowania, które spełniają właśnie tą część trochę gier komputerowych, ale trochę również takiego zastosowania i zachowania się z bronią, no bo przecież oni w ręku trzymają broń, czy krótką, czy długą, która i głosem, i odrzutem imituje prawdziwe uzbrojenie, które my posiadamy.
I jeszcze na koniec, panie pułkowniku, do kiedy samorządy mogą składać wnioski, no i kiedy można spodziewać się kolejnych rozstrzygnięć?
No formalnie to wygląda w ten sposób, że my w ciągu roku wymagamy budowy od podpisania. Wnioski składać samorządy mogą do 31 marca 2023 roku. Jest to, wydaje mi się, czas wystarczający, żeby każdy zainteresowany, kto usłyszy o tej informacji, mógł przygotować dokumentację i złożyć ją do szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy, którzy są zainteresowani tą inicjatywą. Jeżeli są jakieś pytania dotyczące tego tematu, to zapraszam również na nasze strony internetowe. Tam w szczegółach wszelkie dokumenty można odnaleźć.
Mówił podpułkownik Waldemar Krzyżanowski z Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Panie pułkowniku, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, panie redaktorze.
Magazyn Wojskowy Radia Poznań.
104 lata temu narodziło się Polskie Lotnictwo Wojskowe. 6 stycznia 1919 roku powstańcy wielkopolscy zdobyli podpoznańskie lotnisko Ławica. Według historyków przejęcie tak ważnego strategicznie punktu, a zwłaszcza znajdujących się tam samolotów, mogło być kluczowe dla dalszego przebiegu powstania. W piątek poznaniacy i żołnierze kolejny raz uczcili pamięć powstańców walczących o Ławicę. Relacja Krzysztofa Polasika.
dokładnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj tutaj stoimy, rozpoczął się szturm na lotnisko Ławica. Ciebielski Marek, stacja lotnicza Ławica, Grupa Rekonstrukcji Historycznej. Na początku stycznia, po przejęciu przez powstańców miasta Poznania, też stwierdzono, że jednym z takich punktów jeszcze strategicznych dla Niemców jest lotnisko Ławica. W związku z czym na początku stycznia, właśnie koło 5 stycznia, wysłano na pertraktację delegację.
Pracowali przecież Polacy również przy budowie tego lotniska. Oni doskonale byli zorientowani. Barbara Grześkowiak-Bocian, prezes Klubu Seniorów Lotnictwa Aeroklubu Poznańskiego. Kiedy przystąpiono do pertraktacji tutaj z komendantem placówki, jeśli dobrze pamiętam, pan Fischer, prawda, żeby się poddali dobrowolnie, w ogóle nie wchodziło to w grę, no to będziemy się bić. Tutaj powstańcy to był Wiktor Piniewski, Mieczysław Paluch, którzy te rozmowy prowadzili. To odpowiedź była: przyjdźcie, to na was czekamy.
O 6:30 rano dowództwo sił powstańczych zdecydowało o szturmie na lotnisko Ławica. Szturm był z 4 stron. Niemcy, nie zdając sobie do końca sprawy z wielkości oddziałów, które się zgromadziły na koło lotniska, po 4 salwach armatnich w kierunku właśnie koszar, stwierdziły, że nie ma sensu dalej tutaj bronić się na lotnisku. No i właśnie poddały się, wpuszczając powstańców na teren lotniska.
Celne strzały z armaty, które trafiły w budynki lotniska, przekonały Niemców, żeby się poddali. Sławomir Grajek, członek zarządu Towarzystwa Pamięci generała Józefa Dowbora-Muśnickiego z Lusowa. Przy stratach minimalnych, bo tylko kilkoro rannych powstańców, zdobyliśmy lotnisko, zdobyliśmy budynki, zdobyliśmy broń, amunicję, samoloty, także zdobycz była wprost przepiękna.
To chyba najbardziej wojskowi i piloci zdają sobie z tego sprawę, co to jest, po prostu, co to są samoloty i co one mogą, prawda?
Temu udało się w ogóle utworzyć polskie lotnictwo. Pułkownik pilot Łukasz Piątek, dowódca 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego, które później brał udział w walkach tutaj w Powstaniu Wielkopolskim, ale później w walkach o odzyskanie naszych Kresów Wschodnich z Armią Czerwoną. 31. Baza dziedziczy tradycję jednostek lotniczych, które właśnie stacjonowały na Ławicy, i naszym patronem od 14 września zeszłego roku jest również pierwszy pilot Powstania Wielkopolskiego, kapitan pilot Franciszek Jach.
Zdobycie tej broni, samolotów i tak dalej było bardzo korzystne dla powstańców i dla powstania. Zarówno to, co zdobyto tutaj, jak to, co zdobyto w forcie Winiary, pozwoliło, żeby po pierwsze od razu użyć gotowe samoloty, po drugie montować samoloty z części, które zostały zdobyte, i jeszcze taki drobiazg, samotny rajd nad Frankfurt, nad Odrą, zrzucenie paru bomb, żeby postraszyć Niemców troszkę, też dodały wigoru powstańcom wielkopolskim.
Jak co roku od 5 lat o 6:30 rano staramy się oddać hołd powstańcom właśnie tutaj w tym miejscu na Wzgórzu Belińskim. Ten poranny apel ma taki charakter bardziej uroczysty i po tej części właśnie takiej oficjalnej przewidziane mamy także inscenizację, ale już taką bardziej rozbudowaną.
No to są historyczne wydarzenia tak ważne dla naszej wolnej Polski obecnie, bo 123 lata w niewolności. Bieresze i tereny Wielkopolski, gdyby nie powstanie, to inaczej kształtowałyby się granice naszej Polski.
Trzeba świętować nasze sukcesy. Trzeba świętować to, co nasi przodkowie osiągnęli z narażeniem życia, nie zawsze, nie rzadko z utratą tego życia, po to, żebyśmy teraz mogli żyć w tej wolnej Polsce.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.
Miłośnicy historii z Kalisza i okolic na tropie sensacji z czasów II wojny światowej rozpoczęli odkopywanie szczeliny przeciwlotniczej, która powstała prawdopodobnie na użytek działających w Kaliszu niemieckich zakładów lotniczych. To jedyny taki obiekt w Kaliszu, ale jeszcze nie odkryty, bowiem po II wojnie światowej został całkowicie zasypany. Teraz trzeba wywieźć tony piasku, aby sprawdzić, dokąd prowadzą betonowe korytarze. Relacja Redakcja Danuty Synkiewicz.
Znajdujemy się na tyłach ulicy Częstochowskiej, a konkretnie jesteśmy pomiędzy cmentarzem a zakładami WSK. Tomasz Dalinkiewicz, prezes Fundacji Walkirię. Stoimy przy niemieckiej szczelinie przeciwlotniczej z okresu II wojny światowej, która najprawdopodobniej została wybudowana przez Niemców razem z pierwszymi obecnymi zakładami WSK. Wtedy to była niemiecka firma, to były zakłady naprawcze taboru samochodowego, a w ramach tej firmy była jeszcze zakamuflowana, taka utajona firma lotnicza niemiecka, która produkowała prawdopodobnie części do pierwszych niemieckich odrzutowców Messerschmitt 262. Ostatnio się dowiedziałem, że najprawdopodobniej też Niemcy tutaj w tych pierwszych zakładach produkowali prawdopodobnie torpedy do okrętów podwodnych. No i generalnie te szliny przeciwlotnicze przez dziesiątki lat są w całości były zakopane. Nikt się nimi nie interesował. To znaczy interesował się na tyle, że przychodzili, rozglądali się i to wszystko. No i Fundacja Walkiria jako pierwsza oficjalnie podejmuje się próby, żeby poznać konstrukcję tego obiektu, ponieważ żadne dokumenty, zarówno z budowy WSK przez Niemców, jak i tutaj tej szczeliny przeciwlotniczej, nigdzie w Kaliszu się nie zachowało. Szczeliny przeciwlotnicze, czyli inaczej schron przeciwlotniczy, miały służyć dla robotników tutaj tych niemieckich zakładów, że w razie alianckiego nalotu bombowego na szybko mogą się tutaj w tym obiekcie chować.
No to wejdźmy do tej szczeliny.
Wchodzimy teraz tutaj do tak zwanej przelotni, czyli osłony wejścia głównego, czyli jesteśmy w tym korytarzyku. Jest betonowa zabudowa tego korytarzyka, czyli już w razie czego nas to wstępnie chroni.
No właśnie, ściany bardzo grube.
Tak. I tutaj się znajduje korytarz główny, który już dzisiaj zaczęliśmy odkopywać.
Arek Tęgos jestem. Od kilku lat po prostu interesuje nas lata II wojny światowej po prostu i chcemy się dowiedzieć dużo, dużo więcej. Dlaczego to tu powstało, dlaczego to tu jest?
I to, że nikt wcześniej przed wami nie eksplorował, że tak powiem, tych korytarzy, to jest pasjonujące?
Jak najbardziej. Na tą chwilę jesteśmy tutaj pierwsi.
Michał Barański, Stowarzyszenie Cekowska Grupa Poszukiwawcza Leszy. Nie wiemy, co się znajduje pod tym piaskiem. To jest właśnie to, co nas najbardziej interesuje. Odkryć to, co jest zakopane.
Cokolwiek tu znajdziemy, będzie dla nas to takie po prostu jakąś satysfakcją, takim uwieńczeniem naszej pracy.
Tomaszewski, imię Piotr.
Widział pan kiedyś wcześniej taką szczelinę przeciwlotniczą, gdziekolwiek?
Nie. Każdy zaskakuje, każdy ciekawi. To kawałek historii polskiej, nie tylko polskiej.
Robota ciężka, bo to mówię, są tony przerzuconej ziemi, odguzowywanie tego wszystkiego.
Ale historia ciekawi jest.
No ciekawi, tym bardziej, że tutaj akurat w tym wypadku jest bardzo dużo niewiadomych. Zobaczymy, jak to wszystko po odkopaniu będzie wyglądało.
Prawda łopaty powie nam, jakie to jest duże, dokąd się to ciągnie, bo generalnie przesłanie jest takie, że najprawdopodobniej to się łączyło z zakładami tymi pierwszymi WSK, które istnieją do dzisiaj i funkcjonują.
Grupa Walkiria otrzymała pozwolenie konserwatora zabytków oraz miasta Kalisza na odkopanie szczeliny przeciwlotniczej. Prace mają potrwać 2 lata.
Magazyn wojskowy.
Na dziś to wszystko. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Program realizował Paweł Kretkowski. Mówił do Państwa Kacper Witt. Dobrej nocy i do usłyszenia.
Magazyn wojskowy Radia Poznań.